Czy wiesz, że jest w Biblii przykazanie egoizmu? To nie rzuca się tak od razu w oczy, ale wystarczy pomyśleć chwilkę, żeby było jasne, że tak, to co tam czytasz w tej Biblii, to jest przykazanie egoizmu. I sam Jezus powiedział to przykazanie egoizmu. No ale zanim się zdenerwujesz, że tu opowiadam jakieś niewiarygodne herezje, głupoty, w ogóle nonsensy, to posłuchaj trochę, co mam do powiedzenia, to będzie wszystko jasne i zobaczysz, że to nie jest wcale głupie, ani żadna taka sprzeczność, ani żadna rewolucja, że Jezus się okazuje, że miał wszystkich w nosie. W ogóle nie o to chodzi. Posłuchaj odcinka. Odwyk. O Bogu po ludzku. Kiedyś był już odcinek o egoizmie. Egoizm zły i dobry. Bardzo dobry odcinek, ale ten odcinek trochę o tym samym jest, ale trochę nie o tym samym, bo mówi od innej strony w ogóle o czymś, albo to jest druga część tamtego odcinka. Tamten odcinek był dobry i ważny, przynajmniej tak mówią komentarze. No ja też tak mówię, bo był. A ten jest jeszcze chyba ważniejszy, ale boję się, że będzie trochę za skomplikowany, a jeszcze bardziej się boję, że nie uda mi się dobrze tego wytłumaczyć, bo to, do czego doszedłem, to trochę długa droga i skomplikowana była. No. Więc w ogóle zaczęło się od tego, że przeczytałem sobie książkę Atlas Shrugged, Ayn Rand. To jest, no dobrze by było, jakbyś znał tą książkę. To by bardzo ułatwiło ten odcinek i mógłbym go w 10 minut skończyć, a tak będę musiał trochę dłużej zrobić. Ogólnie Ayn Rand w tej książce opisała swoją filozofię, którą potem nazwano, czy ona nazwa obiektywizm. Nie wiem, głupia trochę nazwa, ale ogólnie filozofia sprowadza się do tego, że najmoralniejszą postawą w życiu jest egoizm, zwykły egoizm, myślenie o swoim interesie i że należy się trzymać tego egoizmu. I dlaczego to jest i skąd taki wniosek i czy to nie za radykalne, to wynika z tej książki najbardziej. To jest przedstawione bardzo logicznie, jasno i powtórzone wiele razy i tak łopatologicznie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że logika do tego prowadzi i tylko jedno założenie, właściwie, że prawda nie jest fałszem, takie założenie najbardziej podstawowe, jakie istnieje przy rozumowaniu czegokolwiek. Z tego wynika, że jedyną postawą moralną jest postawa egoizmu, czyli myślenia o własnym interesie. Dużo ludzi za daleko idzie w tej filozofii i nie zwracają na przykład uwagi, że ta filozofia Ayn Rand jest co prawda nie do obalenia logicznie, ona jest rzeczywiście, tak wynika logicznie, ale ona nie wzięła pod uwagę paru albo wielu właściwie rzeczy związanych z życiem człowieka, konstrukcją człowieka i tak dalej. Inaczej mówiąc, to jest obraz prawdziwy, ale ograniczony. Jeżeli się weźmie do tego obrazu, dołoży całą resztę człowieka, to co ona powiedziała, że egoizm jest jedyną moralną postawą życiową, jest tylko fundamentem, na którym dalsza część jakaś filozofii życia może być budowana. No, no dobra, ale jak przeczytałem to, to zwrócił mi uwagę kontrast między tą postawą, którą w ogóle dzisiaj wielu na przykład wolnorynkowców jakiś bierze sobie tą filozofię jako filozofię życia i działania, czyli ja chcę zarabiać i już. I to jest najmoralniejsze, co mogę zrobić. Czyli na przykład weźmy sobie dwie postawy kontrastujące ze sobą na punkcie motywacji, działania. Czyli weźmy sobie chłopa, który jedzie do Afryki i buduje szkołę, w której uczy ludzi za darmo wszystko jedno czego. Czegoś tam dobrego. Angielskiego, obsługi komputera, szydełkowania i kopania dołów. Wszystko jedno. Drugi buduje tą samą szkołę i tak samo uczy tych ludzi, ale on żąda w zamian pieniędzy. No i teraz pytanie, która postawa jest właściwa dla chrześcijanina? Żeby sprowadzić to, o czym tutaj mówię, do prawdziwych problemów życiowych. To są problemy, które w dzisiejszym świecie są na każdym kroku spotykamy. W ogóle jako chrześcijanin, jak powinniśmy robić dobrze? Bo człowiek sobie myśli, no ja chcę naśladować Jezusa, albo nawet ogólnie, niekoniecznie Jezusa, być dobrym człowiekiem. Pytanie jak? I no taka oczywista odpowiedź się wydaje, no muszę dawać jak najwięcej za darmo. I już. I ta odpowiedź, jak się zaczyna od tego podejścia, i potem się konfrontuje z rzeczywistością, albo w ogóle z rozumowaniem to, co zaczynamy robić, to wyjdzie na to, że efekty tego są fatalne. Dlaczego? No, dlaczego sobie możecie w 2019 roku, jak ktoś sobie jedzie do Wenezueli, zobaczy, jak wygląda budowanie w raju. Budowanie raju z rzeczywistości, w raju opartego na tym, że właśnie bądźmy jak rodzina, rozdawajmy za darmo, precz z ekonomią, jakimś tam płaceniem, bo to jest nienaturalne, takie nierodzinne, jak się dziecko rodzi, to ma wszystko za darmo i tak powinno być i wtedy będzie raj. No więc te próby robienia raju to tam 100 lat już ponad są na całym świecie próbowane i zawsze jest ten sam rezultat. Demoralizacja i bieda. Zawsze. Jak nie ma, to tylko... Dobra, nie do końca tak jest. Rezultaty są takie. Jest fajnie, przez jakiś czas jest raj, a potem jest demoralizacja i bieda. Przy czym ten raj trwa dość krótko w porównaniu z tą resztą. I te skutki, te rajskie, te dobre rozdawania, dzieci mają co jeść, mają się gdzie uczyć, one są krótkie i nietrwałe. A ta demoralizacja jest długa i trwała. Dlaczego? No to musicie przeczytać książkę Ayn Rand, bo mi się nie chce teraz takiej grubej książki wyjaśniać w paru zdaniach. No, ale zakładam, że wielu z was doszło do tego, że ci różni tacy naprawiacze świata, ludzie, co rozdają za darmo, ich moralność jest dziwna, dwuznaczna, bo oni chętnie rozdają, ale bardzo często, albo prawie być może zawsze, nie ze swoich pieniędzy, nie? Tylko jakoś tak ignorują fakt, że jak zbudujesz tą szkołę w Afryce, to ktoś za nią musi zapłacić, bo ci ludzie, co tam uczą, muszą jeździć i tak dalej. Więc no, pierwsze oczywiste rozwiązanie jest, no zmuśmy kogoś innego, żeby był dobry i nam dał pieniądze. Znaczy najpierw tego poprośmy, ale jak on załóżmy nie chce, no to trudno, trzeba zmusić, bo trzeba, bo to lepsze dla wszystkich. No i się potem tylko już cała praca polega na tym, żeby uzasadniać to jakoś moralnie, że kogoś okradłeś. No i tyle. Tak w skrócie. No, okradłeś, jak okradłeś, zabrałeś. No, można się tutaj teraz siedzieć godzinami i myśleć, czy to jest usprawiedliwione, zabrać bogatemu nierobowi i dać biednym dzieciom, żeby miały szansę życiową. To w ogóle bardzo kusi, żeby tak ładnie słowami opisywać to dobro, które się robi, ale znowu praktyka. W praktyce sprowadza się to do tego, że zabiera się ludziom, którzy mają pieniądze, bo dużo pracują i wiedzą, jak to zrobić, żeby dać ludziom, którzy są przyzwyczajeni do tego, że dostawują za darmo, będą dostawać za darmo i zawsze będzie za darmo i nie będą umieli nic zrobić, bo nie mają potrzeby, bo zawsze będzie za darmo, bo zawsze będzie ktoś dobry na świecie, kto da nam i najlepiej nie pytać, skąd to wziął, nie? Dobra, i teraz, to był wstęp. Dla tych, co nie czytali książki i trochę nie kontaktują, na czym problem cały polega? Problem ten rozwiązuje się najprościej, problem tego właśnie bycia dobrym, rozwiązuje się najprościej tak, że po prostu być egoistą i robić wszystko, co jest w twoim interesie. Dlaczego? Bo to się wydaje, że to wszyscy się pozabijają. Wcale się nie pozabijają. W rzeczywistości, żeby coś robić dla kogoś dobrego, znaczy, nie musisz robić dobrego, ale człowiek ma sam z siebie taką potrzebę. No ale w takiej rzeczywistości, gdzie po prostu się tylko ludzie wymieniają i są egoistami, egoista ma do wyboru albo kogoś okraść, albo się wymienić. Albo coś zrobić wartościowego i wymienić się za to, co ci ten drugi da. I to jest właśnie ten model życia, który Ayn Rand proponuje i wielu ludzi też do tego dochodzi, że no to jest najprostsze. No, zostawmy to rozdawanie, robienie dobra, miłość taką właśnie, jeżeli to utożsamiać z miłością, to zostawmy to, bądźmy egoistami, bo to jest lepszy świat. Co było, historia udowodniła wielokrotnie. No bo ludzie zwykle woleli mieszkać w tych złych Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba było pracować, niż w Związku Radzieckim, gdzie było cudownie i był raj, równość, wspaniałość było. Tylko przy okazji terror, bieda i takie tam rzeczy, o których się nie mówiło. No, nie, że gdziekolwiek było idealnie, w ogóle nie o to chodzi, ale tutaj myślimy o tych dwóch rzeczach. Czy być egoistą, czy kochać? Kochać w znaczeniu nie egoistycznym, czyli rozdawać za darmo. No, więc jak się to czyta, mówię, bo to z tego się to rozumowanie zaczęło, to myślę sobie, ta logika jest nieubłagana i moje doświadczenie życiowe też jest nieubłagane i matematyka jest nieubłagana i naprawdę tak jest, że jedyną trwałą, dobrą i moralną rzeczą, etyczną, więc chyba taką, którą Bóg chce, jest być egoistą, czyli myśleć o swojej wartości, jak chcesz coś komuś dać. I w ogóle nie dawać nigdy niczego za darmo, na to wychodzi, bo to tylko zawsze musi się wiązać ze złamaniem zasady moralności, że ktoś po drodze jest poszkodowany. Jeżeli chcesz komuś dać za darmo, to zawsze zrobisz coś złego przy tej okazji. No nie mówię, że to jak ktoś umiera na ulicy, bo umiera z pragnienia, a ty masz za dużo wody, to żeby mu nie dać, bo mu krzywdę zrobisz. Bo ej, nie, no nie wpadajmy tutaj w takie głupiete. Nie o to mi chodzi w ogóle, nie? Możesz dać. Ale nawet i w tej sytuacji, jak dasz, to zawsze jest skutek uboczny. I tych skutków ubocznych, im więcej dajesz, im dłużej dajesz, tym większe znaczenie mają te skutki uboczne i one się nie robią już uboczne, one się robią podstawowe. No i inaczej mówiąc, jak będziesz dziecku dawać za darmo przez 5 lat, to dziecko będzie rozkapryszonym gówniarzem niestety. No, bo dostaje cały czas za darmo i odkręcać to zajmie dużo czasu i może być w ogóle niemożliwe. No. Kiedy dziecko się z kolei przyzwyczai, że żeby coś mieć, to musi coś dać w zamian, no, to da dobre wyniki. Dziecko będzie pracowite, spokojne, będzie znało swoją wartość, będzie szanowało innych ludzi też, nie? Zamiast żyć według koncepcji, że żeby mieć, to muszę kogoś okraść albo oszukać, to będzie miał koncepcję, żeby coś mieć, muszę dać komuś coś jeszcze lepszego. No to jest, która postawa jest moralniejsza? Oczywiste, ta pracowita. A jednak ta pracowita postawa wynika z tego, że rodzice nie dawali za darmo, tylko kazali pracować na swoje. No, dobrze, rozumiemy, gdzie jest problem i na czym problem mój polega i co to ma wspólnego z Jezusem, chrześcijaństwem i przykazaniem egoizmu. No bo tak, jeżeli Bóg ma rozum i to, co właśnie powiedziałem, ma sens logiczny, to dlaczego nie ma przykazania, nie będziesz miłował bliźniego swego, tylko będziesz uczciwy wobec niego i będziesz sprawiedliwy. Jak chcesz coś mieć, to musisz mu coś dać. Jak chcesz coś mieć od niego, to on się musi na to zgodzić i ty mu możesz sprzedać. Albo się zamienić, albo coś, ale z myślą o sobie przede wszystkim. Dlaczego nie ma takiego przykazania? Dlaczego Jezus nagle mówił, o kochaj mi bliźniego swego i w ogóle? Więc się tak zastanowiłem, czy Ayn Rand gdzieś tam też przy okazji tych wywodów filozoficznych w książce też napastuje postawy, takie różne koncepcje słyszane w kościołach, bo kościół, no o kościele mówi, nie o samym Bogu i nie tyle o Biblii, co o interpretacji tej Biblii w stronę taką, że właśnie wszystko ma być za darmo i jest coś niedobrego w tym, że chcesz na przykład, żeby ci płacić. To jest niemoralne. My tak czujemy ciągle, bo nas tak wychowują. Więc mówię, to jest ważny problem. Jesteśmy wszyscy wychowani w duchu tego, żeby nie być egoistą. Dzieci są karane za postawy egoistyczne, że nie podzieliłeś się z siostrą i rodzice ją dają po łapach i każą się dzielić. Ci rodzice robią potworną krzywdę temu dziecku i postępują absolutnie niemoralnie i to w najgorszy możliwy sposób, bo niszczą moralność dziecka, które nie może się bronić, bo nie może odpowiedzieć, dlaczego ja mam dać siostrze. Przecież to ja sobie pracowałem, powiedzmy 2 godziny, obiecałeś mi cukierki i dałeś mi cukierki, a teraz ja mam dać siostrze, która nie pracowała tylko dlatego, że ona chce? No to... Więc niszczysz dziecku moralność. Postępowanie tego typu jest po prostu niesprawiedliwe. I teraz właśnie odpowiadam na pytanie, dlaczego w Biblii nie ma tego przykazania bądź egoistą? Otóż jest, tylko się tak nie nazywa. To ja to tak nazywam, żeby uprościć i zainteresować. Jest przykazanie. Zanim było cokolwiek powiedziane o miłości, byciu otwartym dla innych, pomaganiu innym, dawaniu im tej wody, jak potrzebuje, to było o wiele więcej i mocniej mówione coś innego. Będziesz egoistą, ale sprawiedliwym. Sprawiedliwość to jest egoizm, inaczej mówiąc. Sprawiedliwość wobec siebie samego. Sprawiedliwość dotyczy wszystkich. Tymczasem nam się mówiło, i my w to wierzymy, że sprawiedliwość dotyczy wszystkich, ale oprócz ciebie. Że inaczej mówiąc, jeżeli ktoś zasługuje na coś, to ty uważasz, że to jest naturalne i dobre. Ale jeżeli masz powiedzieć, że to ty zasługujesz na to, to masz natychmiast odruch sumienia, który mówi, nie, ja nie zasługuję. Dlaczego nie? Sprawiedliwość robi dla ciebie wyjątek? czy sprawiedliwość, którą nas uczą, no mówię, jest jakby ta koncepcja, która mówi, że wszyscy oprócz ciebie są ludźmi, a ty nie jesteś ludziem, tylko masz wszystkim służyć, dawać, rozdawać, jak ci każą, bo jakbyś ty miał być zakładnikiem wszystkich innych ludzi, potrzeb innych ludzi. I to na gruncie moralnym mówię, nie, że to jakieś tam wytłumaczenia, państwo, prawo, etyka, nie. Moralnie, że jesteś niemoralny, kiedy się nie dzielisz siostrą, która na to nie zasługuje. Że jak powiesz, ale ona na to nie zasługuje, to masz mieć teraz wyrzut sumienia. Pytanie, Biblia, co na to mówi? Czy to jest faktycznie koncepcja przeciwna Biblii? Tak jak tak Ayn Rand chyba sobie tak wyobrażała, że Biblia właśnie jest źródłem problemów, że ci wszyscy chrześcijanie zamiast uprawiać sprawiedliwość, egoizm, zamieniać się wartość za wartość uczciwie, to oni wymyślili koncepcję, która jest przeciwna naturze i prowadzi do demoralizacji zupełnie. No co to tak może wyobrażała? Ja nie wiem, bo nie napisała dokładnie, czy ma coś przeciwko Biblii i Bogu, czy tylko przeciwko Kościołom. Przeciwko Kościołom na pewno i to no, łatwo się z nią zgodzić, trudno się nie zgodzić, bo ma argumenty nie do zbicia, nie do zdarcia baba naprawdę. Dobra, ale Biblia, to co naprawdę mówi. Biblia naprawdę, zanim mówię cokolwiek, mówi o miłości, to mówi o sprawiedliwości. I zasady sprawiedliwości są podstawowe na początku. Zanim jest mowa o jakimś rozdawaniu czy coś, najpierw jest mowa o sprawiedliwości. I to jest bardzo bardzo mocne. Jest dziwne, że ludzie to tak łatwo przegapiają, że sprawiedliwość jest podstawą tego, co mówił Jezus, a nie miłość. Jeszcze raz powiem, jest podstawą tego, co mówił Jezus. To nie miłość jest podstawą tego, co uczył Jezus, to sprawiedliwość jest podstawą tego, co uczył Jezus. To nie mówię, że jest wszystkim, mówię, że jest podstawą, fundamentem. Inaczej mówiąc, na tym stoi. To jest taka podstawa, to jest ta część na dole, i na niej są zbudowane inne rzeczy. To jest fundament. Dlatego bez rozumienia tego nic z Biblii nie ma sensu. To jest jakiś kompletny idiotyzm. Na czele z faktem, że Jezus przyszedł i dał się zabić. Przecież to jest absurd, głupota jakaś czysta, bo jeżeli sprawiedliwość wyrzucimy sobie, jeżeli zapomnimy, że o sprawiedliwości głównie Bóg mówi, że dużo częściej opisuje się ludzi jako sprawiedliwych niż jako dobrych. Hiob był sprawiedliwym w oczach Boga. Dawid był sprawiedliwym. Czy kto tam, różni ludzie chwaleni byli sprawiedliwi? Abraham był sprawiedliwy. Sprawiedliwi albo święci się określa. Dobrzy ludzie to nie z Biblii raczej. Nikt nie ma dobrych ludzi. Kiedyś nad Jezusa zapytano, przed ktoś na niego mówi, nauczycielu dobry, co mam robić tutaj? Mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg jest dobry. I to była dziwna odpowiedź, a i nie wiem, czy na ten temat, ale była taka dziwna. Tak czy inaczej, przypomina na pewno fakt, że Bóg nie określa ludzi dobrymi i złymi. Rzadko, tak bywa, ale zwykle określa się sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Przykazania ze Starego Testamentu, cała większość Biblii w ogóle. Czy one mają przykazania, to są jakieś, nie do końca są przykazania, tylko takie bardziej stwierdzenia w ramach umowy. No dobra, ale uprośmy to, że to są jakieś przykazania i rozkazy. Czy one miały bronić sprawiedliwości, czy zachęcać do miłości? Jedno i drugie. Dobra, jedno i drugie, ale ich pierwotne znaczenie, te najważniejsze, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam przeciwko komuś drugiemu, to już różnie, szanuj ojca i matkę i tak dalej, czy one mają na celu, czy one podkreślają sprawiedliwość w stosunkach międzyludzkich, czy mają budować sprawiedliwe zasady oparte na egoizmie, też, tu jest częścią sprawiedliwości, czy miłość mają tu szerzyć. No sprawiedliwość jak najbardziej, oczywiście, że tak. No po to są te zasady. Nie zabijaj kogoś, bo nie zasłużył na to, bo nie masz prawa do tego. Nie kradnij mu, bo to możesz mu dać albo wziąć, ale nie możesz mu zabrać. To jest dokładnie, to jest czysta sprawiedliwość. I teraz te zasady, sprawiedliwość, żeby miała jakikolwiek sens logiczny, musi przyznać tobie też prawo do tego, że masz prawo wymagać sprawiedliwości. Nie tylko innym. No bo tak to ludzie dziwnie widzą trochę. I ja też czasem tak mnie kusiło, żeby w tą stronę widzieć, że całość Biblii mówi tak, że wszystkim się należy, tylko nie tobie. Wszystkim się należy sprawiedliwe traktowanie, wszystkim się należy płaca za pracę, nie? Uczciwe, ale tobie nie. Ty masz obowiązek być dobrym i kochać innych i nie żądać zapłaty za nic. To jak ty komuś pomalujesz dom, to nie możesz zażądać za to, żeby ci zapłacili. No bo tak to działa, nie? Bo sprawiedliwość jest dla wszystkich, a dla ciebie jest miłość. Tylko nie musisz miłować, a przez miłość rozumie się zawieszenie sprawiedliwości. Czyli nie ma sprawiedliwości. Masz być niesprawiedliwy, krótko mówiąc. No bo niesprawiedliwy, ale w tą dobrą stronę, czyli że jak zamieniasz się czymś za coś, na przykład przyjdziesz do kogoś pracować, to on ci może nie zapłacić, ale w drugą stronę już nie. To nie ma, że ty masz dostać od niego pieniądze za darmo, za to, że nie będziesz pracował. To tak, w tą stronę jest niesprawiedliwość, to jest zła niesprawiedliwość. Ale se ludzie wyobrażają, jest dobra niesprawiedliwość. Ona polega na tym, że ja mam dawać wszystkim, jak jakaś ekonomiczna prostytutka tutaj. I to jest ta wizja świata według Jezusa, według Biblii. O to tutaj chodzi. No, więc przykazania, nic takiego nie mówię. Jeszcze raz powiem, to jest absurd. Bo każdy z własnej perspektywy musiałby widzieć świat właśnie jako niesprawiedliwy i siebie samego jako kogoś, kto czyni niesprawiedliwość wobec siebie samego, więc i w ogóle wobec innych. No nie może być tak, nie da się tak zrobić, żebym ja niesprawiedliwie siebie samego traktował, ale wszyscy pozostali byli potraktowani sprawiedliwie. No bo kiedy ja mam siostrze dać cukierka, na którego nie zasłużyła, no to powiedzmy, że ja się na to zgodzę i ja zaakceptuję niesprawiedliwość. Niech będzie, jest to niesprawiedliwe. Nie zasłużyłem na to, żeby dać jej cukierka, żeby go stracić, bo ja go zarobiłem wcześniej, czy tam coś, zrobiłem zadanie domowe na przykład. No, ale siostra też jest niesprawiedliwie potraktowana, bo dostała cukierka, na którego nie zasłużyła. Moja niesprawiedliwość wobec mnie jest jednocześnie zawsze niesprawiedliwością wobec kogoś drugiego. Jedyna różnica polega na tym, że kiedy ja tracę, ktoś zyska, albo odwrotnie. Ale nie zmienia to faktu, że niesprawiedliwość dotyczy obu stron. No i pytanie, czy faktycznie Biblia tak mówi? Już wracając do Nowego Testamentu, czy o to chodziło Jezusowi, żebyśmy byli niesprawiedliwi i wyłączyli tą zasadę najbardziej naturalną na świecie, myślenia o sobie, uznawania własnej wartości i wymieniania się tą wartością z innymi ludźmi. No i po prostu na tym polega zwyczajne, zdrowe życie, że nie ma nic za darmo. No ludzie, określenie nie ma nic za darmo, uważają, że to jest taka zła rzecz na świecie, taka coś jak wirus, jak katar. Nie? Nie da się uciec od kataru. Nie ma nic za darmo. To jest w tej samej kategorii określenie. Dlaczego my tak mamy? Nie z powodu tego wychowania idiotycznego, które jest zupełnie nielogiczne, bo każe nam właśnie być niesprawiedliwymi wobec siebie, kiedy mamy zakładać, że jesteśmy bezwartościowi i kochać wszystkich w takim rozumieniu, że niesprawiedliwie dać się przez nich wykorzystywać. Nie stąd się to wzięło, że nie ma nic za darmo. Nie, to powinno być określenie jakby sztandarowe, taki sztandar wszędzie, przypominanie, że to jest fundament świata, którego nie należy łamać, o czym cały Stary Testament mówi. Bo na tym, do tego się sprowadza większość tych przykazań. Nie będziesz postępować niesprawiedliwie. No. I łamać tych właśnie zasad równowagi, tego, że wartość za wartość. Więc to mówi określenie, nie ma nic za darmo i to jest bardzo dobre określenie, bo dotyczy ciebie i każdego innego. No. Jest bardzo moralne zachowanie. Więc inaczej mówiąc, jest nie dlatego, ja tu mówię od lat, że niemoralne jest, kiedy daję coś za darmo. Ten program Odwyk jest straszliwie niemoralny, bo jest za darmo, a daje wartość. I wiem, że daje, bo ludzie mówią, że wartość mają. I mimo, że nic nie grozi za to, że na przykład nikt nie będzie sponsorem albo patronem tego programu, to ludzie sami z siebie chcą patronować i sponsorować program, bo czują i wiedzą, że no, należy się, że to jest sprawiedliwe i dobrze, bardzo dobrze, jest naturalne zachowanie i tak powinno być, no dla obu stron, nie? Że inaczej mówiąc umoralniają mój program, który jest niemoralnie zaburza sprawiedliwość, umoralniają go tym, że dają coś w zamian. I wszystko się nagle robi tak jak trzeba. wraca wszystko do moralności pierwotnej. No. To nie mówię, żebyś się teraz z kolei znowu poczuł gorzej, że ty nic nie dajesz, bo może ten program jest wartościowy dla ciebie. Z drugiej strony, jeżeli coś jest wartościowe, to zadaj sobie sam pytanie, czy to zasługuje na zapłatę. Ten sam problem dotyczy piractwa dzisiaj. Ludzie mówią, że jest problem taki, że no w Biblii nie ma jasno przykazane, że ochrona wartości intelektualnej to powinna być. A musi być to powiedziane? No bo to jest najprostsza rzecz jest taka, że jeżeli bierzesz od kogoś wartość, to czy sam nie czujesz, że powinnaś dać w zamian wartość? Tylko to jest sprawiedliwe? Wartość za wartość? Osiąganie równowagi, dążenie do sprawiedliwości? Tylko to gwarantuje dobre stosunki w ogóle między ludźmi. Nie krzywdzenie się nawzajem. Krzywdzenie siebie samego, jeżeli ty sam siebie krzywdzisz, zrzekając się sprawiedliwości, to jest dalej krzywda i dalej niesprawiedliwość, bo jeszcze raz tu przypomnę, ty nie jesteś wyjątkiem, którego nie dotyczą wszystkie przykazania albo zasady sprawiedliwości. Jesteś takim samym człowiekiem, jak wszyscy ludzie na zewnątrz. No dobra, mam nadzieję, że to nie jest za bardzo skomplikowane. A teraz była pierwsza część. Akt pierwszy, a teraz akt drugi. Gdzie jest to przykazanie egoizmu? To się zdziwicie, bo przykazanie egoizmu jest dosyć oczywiste i mamy je cały czas przed oczami. Kiedyś zapytali Jezusa o to, jakie są dwa największe przykazania, nie? I powiedział tak, pierwsze przykazanie, będziesz miłował Boga z całego serca i całym duszą i z całej siły i z całym umysłem. A drugie przykazanie, tak samo ważne, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I co? Nie widzisz, gdzie tu jest przykazanie egoizmu? Powinieneś zobaczyć już od razu. Pierwsze przykazanie jest miłość bezwarunkowa i już. I ono, to przykazanie, o dziwo, nie zaburza za bardzo warunków równowagi. Dlatego, że Bóg jest jedyną osobą, jako stwórca tego wszystkiego, który nie może podlegać tym samym zasadom sprawiedliwości, co my, bo po prostu nie mamy mu co dać w zamian. Bo wartość, którą dał, jest totalna. Stworzył nas. Bez niego nie ma w ogóle... Nie może nic przewyższać tego. Nie możemy się niczym odwdzięczyć. Więc on jest po prostu dawcą, jedynym źródłem dawania za darmo. Takim totalnie demoralizującym dawcą już. Ale no nie jest. I robi wszystko, żeby... W stosunkach już dalej między ludźmi i chyba wszystkimi innymi już była dalej sprawiedliwość, ale on jeden jest tylko bezwarunkowym dawcą takim, któremu nie da się odwdzięczyć, choćbyś nie wiem jak chciał. Chociaż my byśmy chcieli, często próbujemy, bo taka jest już, tak chcemy w nas, moralność nam każe, ale nie da się tutaj. No dobra, więc dlatego jest przykazanie, które mówi wprost, masz kochać z całej duszy i tak dalej, bo Bóg tak robił, dał ci wszystko. Nie, no tak to mówił Jezus, tak sobie to wyobrażał. A drugie przykazanie, i zawsze się zastanawiam, dlaczego jest tak dziwnie napisane? Dlaczego nie powiedział, będziesz kochał swojego bliźniego z całego serca, z całej duszy i całym umysłem? Tak jak Boga. Dlaczego inaczej? Czemu to tak dziwnie powiedział? Myślę sobie, a taka poezja, żeby to się tak nie powtarzało, czy coś. Nie sądzę, bo to były dwa najważniejsze pytania i Jezus tu musiał starannie dobierać słowa. Dlaczego dobrał tak te słowa akurat i co z nich wynika? Dotarło to do mnie, kiedy właśnie przeczytałem sobie znowu to Ayn Rand i Atlas Shrugged i zastanawiałem się nad problemem miłości i sprawiedliwości, że jedno się z drugim gryzie i że miłość prowadzi do demoralizacji, a sprawiedliwość, nawet egoizm, do dobrych wyników, do budowania, do rośnięcia się, do poczucia własnej wartości, do bycia człowiekiem, który ma jakąś tam godność taką, nie? Nikogo nie okradł, z nikogo nie zrobił żebraka też, nie? Że po prostu dobrze, tak naturalnie. Więc tu jest jakiś konflikt, więc myślę o tym i wróciłem do tych przykazań. Więc jak to możliwe, że Jezus by tego nie zauważył, Bóg by nie zauważył tego problemu i kazałby rozdawać wszystkim... Bierzcie, płaccie duże podatki i rozdawajcie wszystkim za darmo. Tak by powiedział? Czy co, że ideałem świata według Jezusa byłby komunizm? Że ten raj na ziemi to miał być ZSRR? Naprawdę? Związek Radzieckich Republik i Wenezuela to jest ten raj dzisiejszy, gdzie są kolejki po papier toaletowy, inflacja przekroczyła 2 miliony %? To jest ten raj, gdzie ludzie mieli za darmo rozdawać? To czemu nie działa w ogóle, jak ma być? Nie w ogóle... Niemożliwe. Po prostu, jeżeli tak jest, to jest taka sprzeczność logiczna, że nie da się dłużej wierzyć w Boga, który twierdzi, że jest mądry, a jednocześnie to jego przykazania byłyby sprzeczne ze wszystkim, co obserwuje. No dobra, no to gdzie jest to zauważone w tym? Bo mimo wszystko przecież nikt nie zaprzeczy, że Jezus kochał ludzi, dawał od siebie więcej niż mu dawali w zamian. I kazał też kochać ludzi. Dawać. Kto się poprosi cię, to daj. No i tak dalej. Poprosi, to daj, nie? Niekoniecznie bez proszenia mu daj, bo zmuszaj go, żeby był, korzystał z twojej dobroci i takie różne. No dobra, ale no jak to rozumieć? Jak? Gdzie to widać? Otóż właśnie w tym, co powiedział o tym bliźnim swym. Że mamy kochać bliźniego jak samego siebie. Ten dobór słów jest absolutnie genialny. Jak się zastanowić nad tym, dlaczego tak to powiedział, to będzie jasne to, co tutaj chcę powiedzieć. Że egoizm jest podstawą miłości. I to powinien być odcinek tego, ale nie chciałem zdradzać od początku. Fundamentem miłości jest egoizm. I to jest takie tak olśniewające w ogóle odkrycie, żeby to zrozumieć, że to wyjaśniam, dlaczego egoizm jest fundamentem miłości. To wynika z tego zdania bezpośrednio, które Jezus powiedział. Masz kochać bliźniego tak, jak siebie samego kochasz. To nie jest jedno przykazanie, to są dwa. Bo to, o ile to w ogóle uznać jako przykazanie, czy tam jakieś, nie, no niech będzie przykazanie, proszę bardzo. To są dwa, to nie jest jedno. Jest taki gdzieś fragment też Biblii, sobie pomyślałem, że, bo to znowu brzmi jak oczywistość. Kiedyś myślałem, no tak, to jest oczywistość. To nie jest oczywistość, to są dwa przykazania. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Może kiedyś to była oczywistość, ale czasy się zmieniają i ludzie się dziwne koncepcje, zaczynają wierzyć w te dziwne koncepcje i między innymi ta szkodliwa koncepcja zrezygnowania ze sprawiedliwości, lekceważenia sprawiedliwości. Strasznie szkodliwa koncepcja. To tak by przekreślić cały Stary Testament, że udawać, że go nie ma. Robi ze wszystkiego absurd, ale ta koncepcja nam zmienia mentalność, sposób myślenia, psychikę, demoralizuje nas zupełnie. Więc to, w jakiej formie to Jezus powiedział, jest jakby jest czymś, do czego już nie można dodać, ponieważ Jezus powiedział, żeby kochać siebie, innych tak, jak samego siebie kochasz. I to oznacza, że ten fundament, kochanie samego siebie tutaj zawsze jest obecny. Jeżeli nie masz problemu z tym fundamentem, to nie zrozumiesz zdania w ogóle, na czym polega jego błyskotliwość, czemu to tak ujął. Kochasz siebie samego, to kochasz innych, wszystko proste i zrozumiałe. Tylko że dziś, w tych czasach zwłaszcza, jest masa ludzi, coraz więcej, i w ogóle to jest jakaś choroba, ludzi, którzy nie kochają siebie samych i nie rozumieją, co to w ogóle znaczy. Jak mam kochać innych jak siebie samego? Przecież ja siebie samego nienawidzę. Dlaczego siebie samego nie kochasz i nienawidzisz? Bo może to jest rzeczywiście, już znów wracamy do tej książki fundamentalnej Ayn Rand, gdzie tutaj okazuje się logika tego wszystkiego, pokazuje się, jak ta koncepcja egoizmu jest fundamentalna, żeby zrozumieć miłość z Biblii. Bo jeszcze raz powtórzę, tu twierdzę stanowczo, że egoizm jest podstawą miłości, że jest fundamentem, na którym może być dopiero miłość. Inaczej mówiąc, nie możesz kochać bliźniego swojego, kiedy nie kochasz samego siebie. To powiedział Jezus. Tu jest przykazanie egoizmu, które jest właśnie, jeszcze raz powiem, oczywiste dla każdego, kto kocha samego siebie, a czymś nowym i do załatwienia dla kogoś, kto siebie samego nienawidzi. I tutaj trzeba zanim, pamiętać o tym zawsze, zanim zaczniesz komuś mówić, że ma kogoś innego kochać, musisz zawsze pamiętać, jeżeli chcesz zrobić to, co Jezus kazał, według jego słów, musisz zawsze najpierw nauczyć go egoizmu. Nauczyć go kochać samego siebie. No to nie jest to dziwne, wyrąbane w kosmos? No bo jeżeli nie, to dlaczego Jezus tak powiedział? Jak człowiek, który siebie samego traktuje z odrazą, uważa siebie za bezwartościowego, może kochać innych? Według Jezusa nie może. Bo przykazanie będziesz kochał bliźniego jak siebie samego okazuje się absurdalne. Czyli mam wszystkich nienawidzić inaczej, tak? O to chodzi ci, mistrzu. Mam na wszystkich pluć, tak jak pluję na lustro co rano, tak? No chyba nie, bo dochodzimy do absurdu, więc Jezusowi na pewno nie mogło o to chodzić. Jeżeli jedynym logiczną konsekwencją takiego doboru słów jest to, że ta część jak siebie samego jest też przykazaniem. Masz kochać siebie samego też. Inaczej mówiąc, to należy odczytywać tak. Będziesz kochać swojego bliźniego tak, jak będziesz kochać samego siebie. Bo to nie jest oczywistość. Jeszcze raz powiem. Dla niektórych jest, dla niektórych nie jest. I ja miałem z tym problem lata długie, żeby w ogóle zrozumieć, że może być dla kogoś problem, żeby nie kochać siebie. I ja już wiem, przeczytałem Ayn Rand. I mi odkryłem, o co tutaj chodzi dokładnie. Niby to wyczuwałem, ale odkryłem to. Tam są, jak się czyta taką długą powieść, to jest dużo czasu, żeby sobie uświadomić konstrukcję innych ludzi. Bo ja mam konstrukcję dziecka, trochę, które się cieszy i w ogóle nie ma problemu z kochaniem samego siebie. Dlaczego? Bo rozumie swoją wartość. A dlaczego rozumiem swoją wartość? Bo zasady sprawiedliwości są u mnie podstawą. Inaczej mówiąc, ja znam swoją wartość, dlatego mogę siebie kochać. Ja siebie kocham, bo widzę swoją wartość. Bóg nas też kocha, bo widzi naszą wartość. Tymczasem ludzie mają coś porąbane w głowach do tego stopnia, że uważają, że kochać należy z bezwartościowe rzeczy albo pomimo wartości. Inaczej mówiąc, wywalają z siebie najpierw wartość, wierzą, że są niczym, bezwartościowym, a potem nakładają na to polecenie miłości. Z połączenia tych dwóch ludzi, z tych dwóch koncepcji wynika, że miłość polega na tym, żeby nagradzać gówno kosztem wszystkiego, co jest wartościowe. No bo inaczej się nie da. Czyli żeby dochodzić do tego, żeby wszyscy doszli do niczego, do zera, do bezwartości jakiejś. No bo jeżeli Jezus powiedział, będziesz kochał bliźniego jak siebie samego, a siebie samego uważasz za bezwartościowego, nie nadającego się do kochania, to będziesz tak samo traktował innych. Idź, rób, czyń to samo, nie? Jak traktujesz siebie, tak traktujesz potem innych. I to przykazanie Jezusa by doprowadziło do fatalnych skutków, gdyby je rozumieć właśnie tak, że tak wprost. Tyle, że nie można tego tak rozumieć, bo przecież to jest absurdalne rozumienie, nie? Jeszcze raz powiem, jak to należy rozumieć. To, co Jezus powiedział, powiedział, będziesz kochać innego człowieka tak, jak będziesz kochać samego siebie. Przy czym pierwotne jest zawsze kochanie samego siebie. Dlaczego tak jest? To by był drugi odcinek natury psychologicznej, ale po prostu mi się wydaje, że najprostsza odpowiedź, bo ponieważ się nie wiesz, jak kochać kogoś, jak nie kochasz siebie. W ogóle nie wiesz, o co chodzi. Jeżeli nie umiesz się sam cieszyć, śmiać, to jak możesz rozśmieszać innych? Jeżeli nie wiesz, jak to jest czuć się pijanym, to nie możesz innym sprzedawać alkoholu, nie? I takie tam. Bo ci po prostu zwyczajnie, no to nie wiem, że to jest akurat dobry przykład, ale wiecie, o co mi chodzi. Że jeżeli sam nie rozumiesz swojej wartości, sam nie wiesz, jak to się jest cieszyć się z własnej wartości. No, ogólnie miłość polega na tym, żeby sprawiać, że inny się będzie cieszył, będzie szczęśliwy. Dążenie takie do szczęścia, nie? Najprostsze wytłumaczenie. Teraz, jeżeli ty nie dążysz do szczęścia, nie możesz go mieć i nie jesteś szczęśliwy, nie możesz tego dać innym. Po prostu nie działa. Tak jak nie działa, który ojciec, który pali 3 paczki dziennie, mówi dziecku, nie pal. Nie da się tego zrobić, bo to nie działa. Dziecko nie rozumie, dziecko tylko słyszy jakieś puste słowa, które nie mają żadnej mocy, żadnego sensu. No. Musisz coś mieć, żeby coś dać. I skąd się bierze fakt, że ty kochasz samego siebie? Skąd to można wziąć? Dlaczego się w ogóle nie kochasz? Bo dzieci się wszystkie kochają, jak się rodzą. Są takie, chodzą takie wesołe czy coś, póki się ich czegoś głupiego nie nauczy. To zaczyna im się zaburzać trochę we łbie. Przeważnie, że zaczynamy im wbijać, albo świat ogólnie zacznie wbijać dziecku do głowy, że jest bezwartościowe, albo że ma się dzielić z siostrą, albo że ma robić wszystko, co mu każą. I ogólnie jego wartość, jaką ma do zaoferowania światu, z jaką się może cieszyć, że jestem człowiekiem, mogę różne rzeczy, to ten potencjał cały, jego się wywala, on już go nie widzi. No to co mu zostaje? Jak może się cieszyć sobą? Jak może być zadowolony z siebie w ogóle? Jak może widzieć u siebie wartość, skoro wszyscy mu powiedzieli, że jej nie ma, a on w to uwierzył? Musisz przestać w to wierzyć, inaczej mówiąc. I co to oznacza? Że przestaniesz uwierzyć w to, że nie masz wartości? Egoizm. No bo co innego? Musisz popatrzeć na siebie. Jeżeli początkiem miłości, kochania bliźniego jest kochanie samego siebie, no to Czy początkiem nie jest egoizm? No jest egoizm. Czyli miłość opiera się fundamentalnie na egoizmie. I to wyciągam tutaj już po prostu z Biblii wprost. No. Przykazanie egoizmu brzmi: będziesz kochał bliźniego, jak będziesz kochał samego siebie. Przykazanie miłości brzmi: będziesz kochał bliźniego, jak będziesz kochał samego siebie. To jest to samo przykazanie. Przykazanie, które mówi jednocześnie nie tylko o kochaniu, jednocześnie definiuje, czym ta miłość jest. To jest tak genialnie w skrócie powiedziane, skondensowane do jednego zdania, cała koncepcja filozoficzna, która łączy sprawiedliwość z miłością. Sprawiedliwość jest fundamentem miłości. Nie może być miłości bez tego wcześniejszego kochania siebie, egoizmu, akceptowania wartości siebie samego i innych ludzi i wymiany tych wartości w sprawiedliwy sposób. Dopiero na to możesz nałożyć miłość, czyli rezygnację z czegoś, czyli dawanie komuś. Ale dopiero wtedy, kiedy sam wiesz, że masz wartość. Dopiero to jest wtedy miłość, która jest zdrowa i nie prowadzi do tych katastrofalnych rzeczy, jakie możemy obserwować od już dziesięcioleci. Wszystkie jakieś socjalizmy albo różne dziwne fundacje, które rozdają za darmo różne wychowania, bezstresowe jakieś, i zakazy robienia czegokolwiek, co sprawia, że drugi czuje się źle, zakazy akceptowania, że istnieje jakakolwiek wartość, za którą się należy wartość. Nie. Należy się za bezwartość. Wartość się należy za bezwartościowe rzeczy. Więc żyjemy w takich realiach i trzeba sobie to uświadomić, żeby się wyleczyć. No i to one prowadzą do złych skutków. Dlaczego? No bo przeczą sprawiedliwości, bo to jest miłość bez fundamentów. I teraz mówię tak, jeżeli zniszczycie egoizm jako fundament widzenia siebie i życia z innymi ludźmi, to cała ta miłość się zawali. Ta miłość będzie czymś fatalnym, zmieni się w coś obrzydliwego. I o tym pisała Ayn Rand właśnie, o tej miłości bez sprawiedliwości, miłości, która jest, walczy ze sprawiedliwością. A to, o czym mówił Jezus, to była inna miłość. To była miłość, która jest oparta na fundamencie sprawiedliwości. Inaczej więc Jezus wziął całą filozofię Ayn Rand, całą tą książkę i powiedział: tak, to jest fundament, ty masz rację, droga pani, pani Ayn. A ja na to mówię, na to, wiedząc już to. I jak już to mamy załatwione, to teraz wam mówię, że jak cię ktoś prosi, to daj, szukaj dobra kogoś innego. Ale nie kosztem sprawiedliwości. Nigdy tego Jezus nie mówił. I sam tego też nie zrobił. Ta cała wielka historia z Biblii o Jezusie umierającym za grzechy innych ludzi, ona ma rację bytu tylko wtedy, kiedy nigdy nie zapomnimy o sprawiedliwości, której nie można zignorować. Bo jeżeli można było zignorować sprawiedliwość albo wymagania Boga co do ludzi, to Jezus nie musiał umierać. Mógł powiedzieć wszystkim: a, wybaczam wam, idźcie do domu, chodźcie wszyscy do nieba. Ale jeżeli nie można zignorować sprawiedliwości, to się robi problem, bo problem polega na tym, że miłość, która jest czymś dobrym, może istnieć tylko, kiedy nie burzy zasad sprawiedliwości, kiedy jakoś je wypełnia. Wypełnieniem zasad sprawiedliwości w przypadku Jezusa była konieczność ofiarowania kogoś za kogoś drugiego. Bo tak to jest przedstawione przynajmniej w Biblii, że człowiek, który narobił coś złego w życiu, zasłużył na karę od Boga i ta kara musi być spłacona, ten dług musi być spłacony. Tego wymaga sprawiedliwość, która dla Boga jest absolutnie fundamentalna. I ja dopiero po latach zastanawiania się zaczynam rozumieć, dlaczego to jest tak bardzo fundamentalna zasada. No. Więc, że musi to być zaspokojona ta sprawiedliwość, dlatego ktoś musiał zapłacić, więc Bóg, żeby dać nam ludziom coś dobrego, musiał podstawić do zapłacenia kogo innego. Ktoś inny musi zapłacić za nasze dobro, czy coś tam, czy szczęście, czy coś. I to jest oczywiście, mi się to nie podoba, bo nie powinno się to nikomu podobać. Dlaczego się to ma podobać? To jest niesprawiedliwe, że Jezus ma umierać za mnie. Ja chcę umierać za siebie, ale to jest jedyna opcja. Nie ma innej, nie da się tego inaczej załatwić, nie dało się. Wszyscy o tym wiedzą. No wiedzą. Jezus wie, Bóg wie, ja wiem. Ale to albo to zaakceptuję, albo zginę i tutaj jest taki wyjątek. Nie podoba mi się to, ale czasami tak bywa i to już tylko zostaje duma, bo logika mówi, że tu już nie ma innego wyjścia i nie ma nic więcej do wyboru. albo zapłacę dług, którego nie da się spłacić, albo zaakceptuję, że ktoś zapłacił go za mnie. Sprawiedliwość jest dalej w tym wszystkim, po prostu ktoś płaci, ale sprawiedliwość jest nienaruszona. Wtedy taka miłość ma sens, ona nie psuje nam niczego, nie niszczy, nie demoralizuje. Wręcz przeciwnie, ona robi z człowieka kogoś jeszcze dalej idącego niż tylko człowiek sprawiedliwy. To jest człowiek sprawiedliwy plus. Miłość Jezusa to jest miłość, to jest inaczej sprawiedliwość plus, jak 500 plus, tylko że sprawiedliwość. Sprawiedliwość plus polega na tym, że akceptujesz wszystkie wymogi i dobrodziejstwa, sprawiedliwości, wartości, która jest też, której egoizm jest częścią. I na to, bez niszczenia tego fundamentu, jesteś dobry dla ludzi. Dajesz coś bez zapłaty. Pomagasz komuś, chociaż cię za to zwyzywają i tak dalej. Ale nigdy nie zapominając, że sprawiedliwość musi być zachowana i ktoś musi zapłacić. Bierzesz na siebie tą zapłatę, ale zapłata jest. Nie udajesz, że jej nie ma. Że nikt za to nie płaci. Gdy budujesz sobie szkołę i ona jest za darmo, to ludzie tak robią, jakby negując rzeczywistość. Oni nie liczą tego, że ktoś za to zapłaci. Oni chcą zignorować ten fakt, że ktoś płaci za szkołę w Afryce. Drugi, kto jest człowiek, który żąda zapłaty za naukę, jest sprawiedliwy. On jest o wiele wyżej moralnie niż ten pierwszy, który udaje, że po prostu to tak se będzie i jest. I robi rzeczy niesprawiedliwe podwójnie ze względu na siebie, ze względu na tych, których uczy. Ale udaje, że wszystko jest sprawiedliwie, i że, albo że sprawiedliwości nie ma i można ją zignorować. Więc ten sprawiedliwszy jest o wiele wyżej moralnie. Ale jest jeszcze trzecia metoda, i to o tej trzeciej mówił Jezus, o miłości, która jest oparta na sprawiedliwości. Bo na przykład w takim prowadzeniu odcinków, jak ja tutaj robię, nie? Kiedy ktoś inny płaci. Patroni tego odcinka są odpowiednikami Jezusa. Bo ludzie, którzy słuchają wartościowych rzeczy, które mogą tam coś pozmieniać fajnie w głowie, nie zapłacili za to, ale ktoś zapłacił i ja wiem, że ktoś zapłacił. Zapłacił i nie zmuszałem też do tego nikogo. Płacą patroni czy sponsorzy na przykład za ten program. Więc to jest to ta sama historia, którą zrobił Jezus mniej więcej i ona jest bardzo wymagająca, psychicznie trudna. Ale mimo wszystko coś dobrego z tego powstaje, nie? Może być też zwykły program, za który się płaci, też by było ok. Ale jest jedna rzecz nieakceptowalna, kiedy człowiek usiłuje być, kochać, ale jednocześnie przeczy zasadom sprawiedliwości. I problem się bierze z braku egoizmu. Że to jest źródło gdzieś tu problemu. Właśnie to, że nie jesteśmy egoistami, więc nie umiemy kochać. No, dziwne są te wnioski, które z tego płyną, ale znajdźcie tu dziurę w rozumowaniu, bo ja nie potrafię nigdzie znaleźć. Rzeczywiście z tego jednego zdania, co Jezus powiedział, wynika cała reszta logicznie, czyli będziesz kochać bliźniego jak samego siebie. Bo problem się pojawia w momencie, kiedy zauważamy, ludzie nie kochają sami siebie. No, ty możesz powiedzieć, ja sam siebie nie kocham, no. No, więc moja rada najlepsza by była, najlepsze, co mogę zrobić tutaj, bo mam tylko 7 minut, żeby skończyć ten odcinek, to teraz powiedzieć coś konstruktywnego, to co teraz mam robić? Załóżmy, chcę się podobać Bogu, albo nawet być chrześcijaninem, albo chociaż nawet moralnym człowiekiem. I chcę pomagać innym, ale nie czuję żadnej wartości. Więc tak, po pierwsze, jeżeli nie masz żadnej wartości, to nie możesz pomagać innym. Bo nie masz wartości, że nie masz co dać. To jakbyś mnie pytał, jak mogę dać, jak nic nie mam? Nie możesz dać, jak nic nie masz. Jest tylko jedna możliwość dawania, kiedy nic nie masz. Okradniesz kogoś, kto ma. I jak on ma, to ty mu możesz ukraść i dać komuś, kto nie ma. I będziesz krzywdził obie strony jednocześnie i jeszcze do tego siebie samego, do reszty. Tragedia po prostu, co ludzie wyprawiają. Inaczej mówiąc, jak nic nie masz, to nie zabieraj się za dawanie w ogóle. To nie jest to, co Jezus kazał. Przykazanie Jezusa, jeżeli już chcesz się trzymać Jego dobrych rad, dobre rady wujka Jezusa, jakby ktoś tak go traktował luźnie, to wujek Jezus radzi. Nie, każdy, nikt nie ma obowiązku być chrześcijaninem, ale rad posłuchać można, bo one są mądre. Skondensował całą książkę Ayn Rand i jeszcze dodał do tego następny element. W jednym zdaniu. Taki gość. Więc jego rada jest taka, że musisz najpierw kochać samego siebie, inaczej mówiąc, musisz mieć za co kochać siebie samego, inaczej mówiąc, musisz mieć jakąś wartość sam z siebie lub przynajmniej ją widzieć. No nie możesz ją widzieć, kiedy jej nie ma, ale możesz, ona już tam prawdopodobnie jest. Ty już pewnie masz wartość. Ja powiem więcej, ty na pewno masz wartość. Z punktu widzenia Boga, o ile go znam, to on oferuje dobre rzeczy w większości ludzi raczej. No, ci ludzie, co żyją, to żyją. I większość, oprócz tej masy cierpienia na ziemi, jest cała masa dobrych rzeczy, którą Bóg ludziom dał. Dał im coś, bo widział w nich wartość. Miłość Boga do ludzi jest deklaracją widzenia wartości w tych ludziach. To nie jest tak, że Bóg kocha bezwartościowych ludzi. Nieprawda, gdzie tak jest napisane? Jesteś bezwartościowym śmieciem i dlatego cię kocham? Gdzie tak jest napisane? Nie, nie tak jest napisane. Jest napisane, że ja cię kocham, bo ja widzę w tobie skarb. No, kiedy se to uświadomisz, że tak cię Bóg widzi, to może zaczniesz szukać, i to jest moja rada, zacznij szukać tego skarbu w sobie, swojej wartości. Czemu cię Bóg kocha? Bo kocha siebie, bo mnie stworzył. Nie, nie kocha siebie, tylko ciebie. No przynajmniej tak mówi i tak wynika zresztą z rzeczywistości. Jak zaczniesz, jeżeli tylko przestaniesz się upierać przy tym, że jesteś bezwartościowy i zaczniesz szukać, gdzie może być twoja wartość, to zauważysz całą masę rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. A kiedy już raz zobaczysz wartość w sobie, to jest następny już tylko krok jeden, żeby zakochać się w sobie samym, żeby uprawiać egoizm. Cudowny egoizm, taki jak dzieci mają. Dzieci się uwielbiają, to znaczy dziecko każde siebie samego. I my ich tego oduczamy, ale to jest to, co powinniśmy chronić najbardziej. Powinny się kochać siebie samego. No. I kiedy to już jest dopiero pewne, to bez naruszania tego skarbu, którym jest wartość siebie samego, kochanie samego siebie, dopiero wtedy ich uczyć, jak kochać swojego bliźniego. Bo to jest dopiero wypełnianie przykazania Jezusa. Zaburzenie tego porządku prowadzi do katastrofalnych rzeczy, do destrukcji. Więc dzisiaj ludzie, którzy próbują pomagać innym, a nienawidzą siebie, trzymaj się od takich z daleka. To jest tragedia. Oni nie mogą nic nikomu dać, bo mówię, nic nie mają. Muszą zacząć od siebie. Ale kiedy już kochasz samego siebie, to jak najbardziej rozdawaj, ile wlezie. Zresztą to jest chyba raczej naturalne. Jedyna różnica tylko między czymś dobrym, co możesz zrobić, a czymś jeszcze lepszym, co możesz zrobić, jest taka, że w pierwszym przypadku, kiedy dajesz coś dobrego w zamian za własną wartość, żądasz zapłaty. W drugim przypadku masz własną wartość, ale nie żądasz zapłaty, albo żądasz częściowo, albo płacisz za kogoś dobrowolnie. Ale to cały czas wiedząc, że masz własną wartość i dając tą wartość, dalej zwiększasz wartość. Destrukcyjne natomiast jest to, kiedy nie będąc egoistą, próbujesz kochać innych ludzi i to jest fatalne. Dziwne, prawda? Dziwny jest ten świat i dziwne są te odcinki. Ale znajdźcie mi kogoś, kto to opowiadał, te rzeczy, albo doszedł do tych rzeczy i je opowiada w internecie, to ja przestanę gadać, bo mam nadzieję, że ktoś zrobi lepszą robotę niż ja, ale nie robi lepszej roboty niż ja. Ja też mogę do was mówić dzięki przekonaniu, że ja wiem, że ja mówię mądre rzeczy. No wiem. Wierzę w to. Nie ma, to nie jest wiedza, ale to jest moje... Ja tak twierdzę. Ja jestem mądry i fajnie gadam. Gdybym tego nie wiedział o sobie, to bym nie mógł robić tego programu, nie? To może... Jak się pozastanawiasz nad takimi rzeczami, to może ci się dużo w życiu wyjaśni. Może właśnie jesteś kimś, kto nie znosi siebie i się dziwisz, czemu nie potrafisz kochać innych ludzi. No to już wiesz czemu. Musisz zobaczyć wartość w sobie. Może jesteś kimś, kto ma wartość w sobie, nie? Ale ci wmówili, że nie masz prawa żądać nic w zamian. Masz prawo, to jest dobra rzecz. Sprawiedliwość to jest dobra rzecz. I podstawa wszystkiego, o czym mówił Jezus. Może jesteś chrześcijaninem i też masz jakieś dziwne podejście do kwestii miłości i sprawiedliwości, że masz obowiązek być bezwartościowy. Nie, ani trochę. To jest jakaś aberracja w ogóle. To jest patologia, patologiczna miłość w ogóle. I to nie jest chrześcijaństwo. No, więc tyle mam nadzieję wystarczy, a resztę napiszcie w komentarzu. I jeżeli ten odcinek jest za długi, ale naprawdę trudno jest to wytłumaczyć mi krócej, to to znajdź sposób, jak to powiedzieć krócej i opowiedz o tych rzeczach innym ludziom, których znasz, bo to się może przydać po prostu ludziom. Ta informacja, ten sposób widzenia, ten próba naprawiania problemu, że ktoś chce być dobry dla innych, ale nie może, bo nie jest dobry dla siebie. Chce widzieć wartość w innych, ale nie może, bo nie ma sam wartości, jej nie czuje. No, więc jeżeli chcesz kochać innych, musisz zacząć od kochania siebie, musisz się zakochać w sobie. No dopiero potem możesz wypełnić przykazanie Jezusa, to, które naprawdę dał, a nie to, które nam ludzie wmawiają, że masz kochać innych tak, jak nienawidzisz siebie. Nie, to nie jest przykazanie Jezusa. Dzięki za słuchanie odcinku Odwyku. Jak uważasz, że jest dobry ten program i się przydaje, to rzucaj tam co łaska, albo mi napisz, albo daj komentarz, albo dawaj linki innym ludziom. I do następnego odcinka, posłuchaj inne odcinki Odwyku. Też czasem są mądre, a czasami są śmieszne, ale przeważnie się przydają. Cześć.